Bardzo proszę Henryka. Oddajmy chwałę Bogu za to, co wykonuje w nim dalej. Tak. Możecie wy. Proszę, proszę. Proszę bardzo. Wyciągnijcie swoje ręce, aby go błogosławić, żeby się dobrze sprawował, żeby przekazał to wszystko, co Pan Bóg chce, żeby przekazał. Ojcze, z całego serca dziękujemy Ci za Henryka. Za osobistą relację, ale też za jego gotowość, żeby służyć, za jego wrażliwość na Ciebie i za to wejrzenie w Twoje plany, którego mu udzieliłeś. Panie, niech będzie narzędziem w Twoim ręku. Niech nie tylko mówi, ale niech ustanawia rzeczy. Daj mu słowa, które będą coś stwarzać według Twoich planów. Włóż w jego usta słowa, udziel mu autorytetu. A każdemu z nas daj zdolność słyszenia, Boże, Ciebie. Amen.
Przyjmujemy go jako apostoła, który będzie uwalniał rzeczy, które ma Pan. Amen. To jest ważne, by lud Boży przyjmował autorytet i apostołów we właściwy sposób, dlatego że wtedy otrzymuje zapłatę. Amen. Prorok przyjęty otrzymuje zapłatę proroka, apostoł przyjęty. Więc dlatego to, co się będzie działo, bądźmy uważni na to, dlatego że będzie mówił z poziomu autorytetu apostoła, którym jest, który będzie ustanawiał rzeczy. I my przez wiarę będziemy brać i razem będziemy stać jako apostolski Kościół przez imię naszego Pana. Amen.
Chcę wam powiedzieć, że stoję tutaj w ogromnej słabości z ludzkiego punktu widzenia. Ale jedyną pociechą jest to, że pełnia Bożej mocy objawia się w naszej słabości. Ale w ogóle muszę wam wyznać trzy rzeczy i prosić was o przebaczenie. Po pierwsze, lubię cebulę. Zwłaszcza tą czerwoną, ba, nawet czosnek. Po drugie, lubię oliwki, zwłaszcza czarne. Ale po trzecie, chyba najtrudniejsze, nie byłem w Lakeland. Nawet żony tam nie wysłałem. I wiecie dlaczego? Bo prowadziłem dialog z ojcem. A dlaczego nie w Ustroniu? A dlaczego nie w Kaliszu? Dlaczego nie w Legnicy, w Gorzowie, w Warszawie, w Lublinie, w Szczecinie, w Gdańsku? Kochani, żyjemy w takich czasach, gdzie Bóg mówi, że nie ma względu na osobę, nie ma względu na miejsce i jest Bogiem wszechobecnym i wszechmocnym. I kiedy się spotkaliśmy kilka miesięcy temu i uzgodniliśmy w gronie przyjaciół, że będziemy słuchać, co Bóg ma do powiedzenia Kościołowi, wszyscy bardzo dokładnie notowaliśmy pewne rzeczy i przyjechaliśmy tutaj z nastawieniem, że Bóg nam pokaże, co Bóg chce, żebyśmy tutaj ogłosili. I zjechaliśmy się w czwartek na godzinę 15 i do późnego wieczora rozmawialiśmy ze sobą i stało się, nam się wydawało dla wszystkich jasne, co Bóg chce, żebyśmy ogłaszali. Ale miejcie świadomość, że kiedy wchodzimy tu na scenę, wszyscy jesteśmy pobudzeni w modlitwie, żeby Duch Boży nami zawładnął, że nawet to wszystko, o co pytaliśmy, o co prosiliśmy, co Bóg nam objawił, co sobie nawet przygotowaliśmy w notatkach, było drugorzędne w stosunku do tego, jak Duch Boży nas prowadzi tutaj na scenie. Dlatego proszę, byśmy wszyscy wpierw spojrzeli do tekstu, który jest tekstem wiodącym całej konferencji, 64 rozdział Księgi Izajasza. Wszyscy już to, sądzę, prawie znamy na pamięć, żeby nic nie przekręcić. Ja pozwólcie, że przeczytam te słowa i potem się jeszcze raz króciutko pomodlę. Słowa inspirowane przez Ducha Bożego, spisane przez Izajasza są takie. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił. Oby przed Tobą zatrzęsły się góry. Jak ogień zapala chrust i powoduje, że kipi woda, oby było objawione Twoje imię Twoim nieprzyjaciołom, Także narody będą drżeć przed Tobą, gdyż czynisz dziwne rzeczy, których, dodam, nawet nie oczekiwaliśmy. Obyś stąpił i zatrzęsły się góry przed Tobą, czego od wieków nie słyszano, czego ucho nie słyszało i oko nie widziało oprócz Ciebie, Boga, działającego dla tego, który Go oczekuje. Wychodzisz bowiem na spotkanie tych, którzy czynią sprawiedliwość i o Twoich drogach pamiętają. Z czym właśnie kojarzą te słowa? Co tu jest opisane? Jak myślicie, co się przypomina Izajaszowi, albo co Duch Boży mu przypomina? Obyś stąpił w formie ognia, zapalił chrust, kipi woda i ofiara została skonsumowana. Pamiętacie to wydarzenie? Karmel. Pamiętacie? Eliasza. Fragment ten, kiedy nawołuje do tego, co miało miejsce, ja odbieram, że należy także i kojarzyć w kontekście skonsumowania ofiary. Ja nie podważam tęsknot, wołania, pragnień, by Bóg wstąpił w sposób szczególny. Ale kontekst, w jakim to zostało napisane, jest dla nas bardzo ważny. Kontekst nawiązuje do skonsumowania ofiary na górze Karmel. Kiedy Bóg wstąpił w ogniu i skonsumował ofiarę, która była uwieńczeniem pewnego okresu i pewnego dzieła. Druga rzecz. Jest to zrealizowanie pewnej tęsknoty, pewnego pragnienia, które jest wyrażone tutaj poprzez proroka, inspirowanego przez Ducha Świętego. Ale zwróćmy uwagę, jak pokornie on to formułuje. Pragnie, by Bóg przyszedł, by przyjął ofiarę. Pamiętacie, co jest Bogu ofiarą miłą? Jak definiuje apostoł Paweł duchową służbę każdego z nas? Byśmy co robili? Składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Bo bez względu na to, jakie jest nasze wykształcenie, jaki jest nasz zawód, co robimy, czy to w niedzielę, czy w tygodniu, wszystko wtedy będzie duchową służbą. Ale na czym polega postawa serca oczekującego? Czynisz dziwne rzeczy, których nie oczekiwaliśmy. Wszechmocny Bóg oczekuje, że damy Mu wolną rękę, żeby wszystko robił według swojego scenariusza. I co stoi tu z całą pokorą? I proszę Cię, Ojcze, byś wszystko realizował według swojego scenariusza. Ojcze, nawet nam do głowy nie przychodzi, by pisać scenariusze dla Ciebie. Rób to po swojemu. Ale proszę łaskawie, ze względu na Jezusa Chrystusa, by Twoja chwała nas nie przygniotła, ale podniosła i wprowadziła w Twój Kościół w nowy rozdział Twojej chwały, Twojej mocy. Amen. Ja w moim zwiastowaniu chcę się skupić na drugiej połowie wiersza 4 i początku wiersza 5. Bóg mówi, że przychodzi i działa dla tego, który Go oczekuje i wychodzi na spotkanie tych, którzy czynią sprawiedliwość i o Jego drogach pamiętają. Jest rzecz ciekawa, że wiele z Bożych zamierzeń jest podanych w Bożym Słowie w trybie uwarunkowanym. Że Bóg często mówi, jeżeli, jeśli. Ja też odbieram, że to, co jest powiedziane w kontekście skonsumowania ofiary, czyli że my dajemy Bogu siebie w ofierze, ogień wstępuje, dzieją się rzeczy dziwne, czego nawet nie oczekiwaliśmy, zgodne z Bożym scenariuszem, ale Bóg tak by się chciał upewnić, ale czy Twoje serce jest gotowe? Czy Twoje serce, Duch Święty pyta, faktycznie miłuje Ojca, czy jesteś gotów na to, żeby Go oglądać? Duch Boży mówi w Słowie, tylko ludzie czystego serca mogą oglądać Boga. Drugie, Bóg mówi, że wychodzi na spotkanie tych, którzy czynią sprawiedliwość i o Jego drogach pamiętają. Czyli w tym kontekście, gdybym parafrazował fragment z 2 Kroniki 16:9, że Bóg wypatruje całą ziemię, by wspierać serca tych, którzy co? Którzy Boga miłują, którzy Go oczekują. By wspierać tych, którzy szukają Jego sprawiedliwości i o Jego drogach pamiętają. Dlaczego tak to podkreślam? Kochani, mamy natarczywą skłonność do wyrywania wersetów biblijnych z kontekstu. I często powołujemy się na różne obietnice, a gubimy po drodze ich znaczenie, w jakim kontekście to było powiedziane, zwłaszcza jeżeli pewne rzeczy Bóg mówi w trybie warunkowym. Ja sam lubię innych zachęcać, mówię, pamiętaj o Bogu we wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Ale w jakim kontekście to jest powiedziane? Ale wpierw zaufaj Bogu. Nie próbuj wszystkiego racjonalizować, usprawiedliwiać przed sobą, przed innymi i wychodzić z twarzą. Zaufaj Mu. Bądź gotów czasami wyjść na głupca. Licz się przede wszystkim ze zdaniem Boga niż innych ludzi. On się wtedy o ciebie zatroszczy. On będzie prostował twoje ścieżki. Lubimy się powoływać na taki fragment biblijny, który mówi, a Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę moją według bogactwa swego chwale. Po pierwsze, brzmi to dosłownie, że Bóg zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa chwale. I po trzecie, jest to podsumowanie fragmentu, który mówi o czym? O szczodrości, o ofiarności. Gdy będziecie siać na prawo i na lewo, gdy będziecie szczodrzy w tym wszystkim, co jest ponad dziesięcinę i łożyć na Boże dzieło, to bądźcie pewni, że Bóg zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale. Bóg wypatruje całą ziemię i patrzy, kto naprawdę mnie oczekuje, komu naprawdę zależy na moich prawach nieprzemijających i kto wypełnia moje drogi. Kochani, jeżeli czasami Bóg nie może przyjść i nie może zadziałać, to powody mogą być dwa. Że Bóg ma inny scenariusz i może On już działa, ale przez to, że nie jest zgodny z naszym scenariuszem, myśmy tego nawet nie zauważyli. Albo, że myśmy nie spełnili warunków, żeby On naprawdę mógł przyjść. Często lubimy nauczać o służbie pięciorakiej, o pięciu filarach służby. Mówimy o służbie apostolskiej, proroczej, ewangelistów, nauczania, pasterzy. Ale zapominamy często, że w służbie proroczej Bóg ustanowił ludzi, którzy często podejmują ogromne ryzyko. Często płyną pod prąd. Ludzie, którzy muszą mieć także odwagę, by konfrontować królów, liderów, przywódców, a współcześnie zwłaszcza Kościół. Ja jestem tak ogromnie Bogu wdzięczny za to, co miało miejsce dzisiaj do południa i za to, w czym nas prowadził Bogdan. Bo jestem przekonany, że dzisiejszy dzień jest także i taki symboliczny w uwolnieniu potencjału, jaki Bóg ma w Kościele w kobietach. I tu nie myślę tylko o usłudze Ali. Chcę nam przedstawić inną osobę, która mieszka na innym zakątku kraju. Która jeszcze nas nie znała, a Bóg do niej mówił o nas. Bóg przez nią wysłał słowa pociechy, napomnienia, a czasami skorygowania. Które dla nas były niczym balsam. Przedstawiam osobę, która jest wielkim błogosławieństwem dla Kościoła w Polsce. Prorokini Liliana. Bóg czyni rzeczy, których nie oczekiwałaś.
Czuję się zaskoczona tym, co Henryk o mnie mówił. W ogóle tak o sobie nie myślę. Ci, co mnie znają, wiedzą, że że jestem raczej osobą, która woli mówić słowa takie miłości, zachęty i łagodne. Ale chcę być posłuszna Bogu w tym wszystkim i miejcie zrozumienie, że jeśli będę wyglądała w tym, co mówię, ostro, niemiłosiernie, to nie dlatego, że nie mam serca dla was. Ale stoję tu przed wami w takiej całkowitej słabości. Nie dlatego, że jestem kobietą, ale dlatego, że jestem zwykłym naczyniem. I kiedyś byłam bardzo nieśmiała. Bardzo, bardzo nieśmiała. I Bóg musiał mnie wykopywać w taki sposób, jak Bogdan mówił. I chcę powiedzieć coś, co wierzę, że jest bardzo ważne, ale jednocześnie jest bardzo trudne. Jest trudne dla mnie, ale też kiedy będziecie słuchać, okaże się, że jest trudne dla was. Ale nie mogę nie powiedzieć tego, dlatego że to jest trudne. Dlatego że Bóg konfrontuje nas z pewnymi rzeczami. On jest naszym Ojcem, On nas kocha i chce, żebyśmy dojrzewali, dorastali. I kiedy ktoś dorasta, dojrzewa, to coraz bardziej podnosi mu się poprzeczkę. I myślę, że to było powiedziane już dzisiaj, że Kościołowi w tym kraju poprzeczka zostaje podnoszona. I to, co kiedyś uchodziło na sucho, dzisiaj już nie uchodzi. I Bóg do mnie przemówił takimi słowy. I będę czytać to z księgi Malachiasza. Jeśli możecie, proszę sobie otwórzcie. Z 3 rozdziału, od 7 wersetu. I jest to słowo, które przyszło bardzo mocno wczoraj do mnie podczas uwielbienia. Ale chcę też powiedzieć, że wcześniej Bóg do mnie mówił o tym, że jest to coś bardzo strategicznego i ważnego. Jeśli chodzi o to, żeby On przyszedł. Są rzeczy, które są jak takie wskazówki, gdzie Bóg pokazuje palcem, to musisz jeszcze zrobić, to masz do zrobienia, to masz do zrobienia. I nie robi On tego dlatego, że chce cię skonfrontować w taki bezlitosny sposób. On robi to dlatego, że mnie kocha i ciebie kocha, dlatego to robi. I jest to taka Jego wskazówka. Jeśli pytasz, co jeszcze jest do uporządkowania, to On mówi. Od dni waszych ojców odstępowaliście od moich przykazań i nie przestrzegaliście ich. Nawróćcie się do mnie, wtedy i ja zwrócę się ku wam, mówi Pan zastępów. Lecz wy pytacie, w czym mamy się nawrócić? I często to jest pytanie naszego serca. W czym mamy się nawrócić, skoro się nawróciliśmy? Czy człowiek może oszukiwać Boga? Bo wy mnie oszukujecie. Lecz wy pytacie, w czym cię oszukiwaliśmy? W dziesięcinach i w daninach. Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie oszukujecie, wy, cały naród. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu. I w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan zastępów. Czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę? I zabronię potem szarańczy pożerać wasze plony rolne. Wasz winograd zaś w polu nie będzie bez owocu, mówi Pan zastępów. Wszystkie narody będą was nazywać szczęśliwymi, bo będziecie krajem uroczym, mówi Pan zastępów. Bóg obiecał nam, że będziemy krajem uroczym, ale to nie jest coś, co przychodzi bezwarunkowo. Są rzeczy, które są do zrobienia. Są rzeczy, które są ważne. Jeśli żyjemy w tym kraju i nie płaciliśmy byśmy podatków, co by było? W pewnym momencie naszego życia zapukałby urząd skarbowy do naszych drzwi. Czy wyobrażacie sobie, że minister finansów stanie i powie do całego narodu, słuchajcie ludzie, nie płaćcie podatków. Bóg, jeśli mówił to w swoim słowie, to po to, żeby nas ustrzec przed skamieniałością naszego serca i po to, żeby mógł uwolnić dla nas błogosławieństwo płynące z niebios. Dziś wołamy, otwórz przed nami niebiosa, ale czy On może to uczynić, jeśli oszukujemy Go w tym, co podstawowe? I czułam wyraźnie, jak Bóg mówi, oszukujecie mnie w dziesięcinach i daninach. I może ktoś z was sobie pomyśli, i ja mogę tak pomyśleć i ty, przecież daję dziesięcinę. Przecież hojnie łożę, ale Bóg mówi, wy, cały naród, To nie chodzi tylko o Ciebie i o mnie. To nie chodzi o jednostki. To chodzi o serce całego Kościoła. To chodzi o cały naród. Chodzi o to, abyśmy wszyscy stanęli w jednym. Dlatego, że Bóg patrzy na cały Kościół, na cały naród. Jeśli jedna osoba nie staje w tym całym sercem, jeśli jedna osoba mówi, to mnie nie dotyczy, to Bóg patrzy i mówi, niestety z tego powodu nad narodem znajduje się klątwa. I nagle dotarło do mnie, kiedy pojawiły się rzeczy związane z tym, co się działo w Ameryce, kiedy pojawił się kryzys. Zapytałam się, Boże, dlaczego? I Bóg do mnie powiedział, pewna część winy leży po stronie Kościoła. Dlatego, że Kościół nie stanął w miejscu, w podstawowym, fundamentalnym miejscu. Nie zastosował mojego prawa. Ludzie rozumieją prawo podatkowe w normalnym kraju. Nie rozumieją prawa, które dotyczy Bożego działania. Dziesięciny i daniny. Dziesięciny i daniny. Niech to rozlewa się na Kościół. On się dzisiaj o to upomina. Jeśli chcesz mieć zapas w swoim domu, jeśli chcesz mieć zapas w spichlerzu, jeśli chcesz mieć zapas w kościele, jeśli w tym kraju ma być zapas, jeśli ten kraj ma być miejscem uroczym, to jest coś do zrobienia. Jest coś do zrobienia. Jest do przyniesienia dziesięcina. To nie jest tylko coś, co możesz zrobić. To jest coś, co musisz zrobić. Dziś kryzys puka do drzwi zachodniej Europy. Jest prawie u naszych drzwi. Czy chcesz, żeby ten naród był obłożony klątwą? Biblia tu mówi wyraźnie, tu nie pozostawia cienia wątpliwości. Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie oszukujecie. Wy cały naród. Nie cały Kościół, nie pojedynczy ludzie. To jest czas, żebyśmy my jako Kościół stanęli, uczynili krok wiary i postanowili, że tak prosta, łatwa rzecz, zdecydowana, a jednak konieczna do tego, żeby nastąpiły zmiany w naszym kraju. 10% naszych dochodów to jest podatek w Bożym Królestwie. To jest mało. Są daniny, są rzeczy, które są konieczne. Jeśli tego nie uczynimy, nie tylko nasze serca skostnieją, nie tylko one zamkną się na Boże błogosławieństwo, nie otworzą się niebiosa, nie doświadczymy tego, co Bóg ma dla nas przeznaczone. Ale też Bóg nie będzie mógł zatrzymać szarańczy, która przyjdzie, aby pożyć plony. Bóg nie będzie mógł przyjść i zatrzymać tego, co przychodzi, co się wydarzyło w Stanach, co zaczyna dotykać zachodniej Europy. Nie pozwolimy mu na to, bo nie wypełniliśmy czegoś, co do nas należy. Dlatego wiem, że to, choć jest trudne, to muszę to powiedzieć. Bóg zatrzyma to przed naszymi granicami, jeśli my staniemy we właściwy sposób i powiemy, tato, całą dziesięcinę chcemy przynieść do Twojego spichlerza. Nie tylko dziesięcinę, ale i daninę. Dlatego, że nie chcemy jako naród, jako Kościół być obłożeni klątwą, ale chcemy czerpać z Twojego spichlerza. Chcemy cały ten zapas przynieść i zobaczyć, że Ty możesz wtedy na podstawie tego słowa otworzyć okna niebieskie i możemy zacząć czerpać z Twojego błogosławieństwa. I wtedy będzie wszystkiego ponad miarę w naszym kraju. I wtedy wypełni się to słowo, że będziemy krajem uroczym. I wszystkie narody będą nam zazdrościć. Nawet jeśli wokół będzie panował kryzys gospodarczy, to nie dotknie to naszego narodu. Jeśli staniemy w tym słowie. Bóg mówi i zabronię potem szarańczy. Kiedy potem? Potem, kiedy wypełnisz to, co jest obowiązkiem Twoim. Nie po tym, kiedy zastosujesz tego przywilej. To jest obowiązek. To jest podatek. To jest Twoja możliwość. To jest coś, co powinieneś zrobić. I wtedy, kiedy to uczynisz, zabroni szarańczy pożerać Wasze plony rolne i Wasz winograd. I wtedy wszystkie narody będą Was nazywać szczęśliwymi, bo zobaczą, że jesteście inni, że Boże błogosławieństwo jest nad wami. I wtedy, właśnie wtedy, dopiero wtedy, Bóg powie, z stało się to, co wam obiecałem. Jesteście krajem uroczym. Wypełnicie to, co zamierzyłem dla was. Tak prosta rzecz, tak mała, a jak trudna. Jak trudno o niej mówić. Jak boleśnie. To jest Boże prawo. Nie mogę powiedzieć inaczej. Jeśli gdzieś w twoim sercu jest pytanie, co to jest dziesięcina? Może nie wiesz. 10% wszystkich twoich dochodów, Biblia mówi, należy się Bogu. 10%. 10%. Tak mało czy tak dużo? Tak mało czy tak dużo? Ile byś był gotowy dać, żeby nie utracić tego, co masz? Mówimy czasem wszystko. A Bóg mówi tutaj tylko o 10%. Tak naprawdę mówi o gotowości serca i daniny. Tak proste, a tak trudne. Czas, żebyśmy się nawrócili z tego. Czas, żebyśmy się nawrócili z tego. Czas, żebyśmy nie oszukiwali Ciebie, Tato. Boże, ja sama chcę powiedzieć też, Boże, że to jest także nie tylko słowo dla wszystkich, ale i dla mnie. Panie, chcę być temu posłuszna, bo chcę widzieć ten kraj przemieniony i uroczy. I wierzę, że kiedy wypełnimy tą powinność, będziemy mogli w taki sposób oglądać nasz kraj. I wierzę, że zatrzymasz kryzys gospodarczy u naszych wrót i nie wejdzie do tego kraju. Amen.
Kochani, dlatego, że chcę mówić o odpowiedzialności Kościoła za kraj, za naród, rozumiecie teraz, dlaczego poprosiłem Lilianę. Cały świat jest w panice. Zaczęło się to za oceanem. Europa ma żal do Amerykanów, gdy chodzi o ich niefrasobliwość kredytową i nadmierne konsumpcyjne życie. Ale nie inaczej jest w sumie w Europie. Ta fala kryzysu banków wielu przedsiębiorstw przelewa się w tej chwili na drugą stronę oceanu i nawet władze naszego kraju, nie wszyscy, piszą już czarne scenariusze. Jestem przekonany, że Bóg dzisiaj chce zmobilizować Kościół w Polsce, który mówi, jeżeli będziecie pilnować moich dróg, jeżeli będziecie pilnować moich praw, jeżeli zrobicie to, co do was należy, to ja nie tylko wam będę błogosławił, bo chcielibyście to zobaczyć w kontekście obietnicy. Już szarańcza nie będzie zjadała tego, co inwestujecie. Będziecie krajem uroczym. Będziecie błogosławionymi. Wyleje ogrom błogosławieństw, aż nad miarę. I wasz kraj zachowam przed kryzysem. Czyli Bóg dzisiaj mówi, tu w Kaliszu, na tej konferencji, że Bóg chce uchronić Polskę przed kryzysem finansowym, przed kryzysem bankowym, jeżeli Kościół stanie w wyłomie muru i nie tylko się będzie wstawiał, ale będzie też robił to, czego Bóg oczekuje. Kochani, czy jesteśmy gotowi? No dosyć żałosne jest to potwierdzenie. Czy jesteśmy gotowi? Niech wśród nas nie będzie nikogo, kto by powiedział, mnie nie stać na odkładanie dziesięciny. Mnie nie stać, by nie oddawać Bogu to, co jest Jego własnością. Dlaczego? Wszyscy znamy wielkie posłannictwo. Pan powiedział, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Przez to idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ale pamiętajmy, jest wiersz 20. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. I wiecie co? My często zapominamy o tym wierszu 20. Że Kościół jest zobowiązany, żeby uczyć wszystkie narody przestrzegać tego, co Bóg nakazuje. Nie ma alternatywnego programu dla dekalogu. Nie ma alternatywnej formy dla małżeństwa ustanowionego przez Boga. Kościół jest zobowiązany, że ma nauczać narody, by przestrzegano Boże prawa. Co to znaczy? Edukować, motywować i egzekwować. W jaki sposób? zachęcający, inspirujący i pociągający. Tak to Duch Boży czyni. Zwróćmy uwagę na to, że w wielkim posłannictwie, kiedy jest mowa o, można powiedzieć, masowej ewangelizacji, indywidualnej ewangelizacji, jest mowa o kim? O narodach. Jest mowa o narodach. Zatem dla samego Boga, kiedy my chcemy nawet wielkie posłannictwo rozumieć w kontekście całego Pisma Świętego, on ma nie tylko Polskę na uwadze, ale i inne, wszystkie narody. Bóg mówi, będę działał przez was, jeśli będziecie posłuszni, będziecie się modlić i dowiedziecie mi, że zależy wam na moich drogach. Żyjemy w czasach, o których często lubimy mówić, że Bóg zamierza spuścić późny deszcz na ziemię. I często mówimy, że to wielkie przebudzenie, największe w historii ludzkości, które nastąpi, które się już zaczyna, będzie poprzedzone ruchem modlitwy. Jesteśmy dumni z faktu, że od 6 lat Polska jako jeden z niewielu krajów już jest krajem, w którym się odbywa w 60 ogniskach zapalnych modlitwa non-stop 24 godziny na dobę. Kochani, Bóg przygotowuje Polskę, by była krajem wpływu. Pamiętajmy, że kilkaset lat temu był taki ruch misyjny braci Morawskich, którzy tak długo byli największą agentą misyjną, tak długo byli osobami wpływu, tak długo mieli wpływ na wszystko, co się działo na świecie, jak długo co robili? Modlili się 24 godziny na dobę. Kochani, my nie jesteśmy pierwsi. Już przed nami byli tacy. I się dokonywała duchowa rewolucja na całym świecie. Jestem przekonany, że Bóg przygotowuje nasz kraj do tego, że także i przez nasz naród będzie chciał coś więcej zrobić na świecie. Na ten temat za chwileczkę więcej powiem. 64 rozdział Księgi Izajasza nawiązuje ściśle do skonsumowania ofiary na Karmelu. I pamiętacie, kiedy Bóg powiedział Eliaszowi, analogia do tego, że mówi, ześlę późny deszcz. Zamierzam spuścić deszcz na ziemię. To co robił Eliasz? Co zrobił Eliasz? Wyszedł na szczyt góry i co? I zaczął wypatrywać chmury, tak? Kogo wysłał, że ma wypatrywać? Sługę. A sam co robił? Modlił się. Ile razy się modlił? Co to znaczy? Aż do skutku. Kochani, jeżeli Bóg Kościołowi objawia swój plan, to czego Bóg oczekuje? To czego Bóg oczekuje? Jakiej modlitwy? Aż do... Co Bóg wczoraj objawił Kościołowi w Polsce przez Jurka? Że co się kończy? Co się kończy? 7 dekad duchowej ciemności w Europie. Kończy się 7 dekad duchowej ciemności i Bóg zamierza wypuścić niewolników na wolność. Ale zadaj pytanie. Kochani, jak do tego doszło, skoro 100 lat temu w Polsce, a ściśle mówiąc na Śląsku Cieszyńskim, wybuchło kolosalne przebudzenie. Takie samo, jakie było po drugiej stronie globu w Azusa i w Kansas. I co się stało, że w ciągu 20 lat ono zgasło? Pamiętacie? Deklaracja berlińska. Duch Boży nie rezygnował z naszego kraju, ale nie zawsze była gotowość w Kościele, by z nim współpracować. Chcielibyśmy to lepiej zrozumieć. Otwórzmy 9 rozdział Księgi Daniela. Jest pewna analogia. Kochani, wczoraj Bóg przez proroka danego Kościołowi w Polsce, przez Jurka Rycharskiego, ogłosił, że zbliża się koniec duchowej niewoli Europy. Zbliża się koniec duchowego ubóstwa Polaków. 9 rozdział Księgi Daniela. W 1 roku Dariusza, syna Ahasverosza z rodu medyjskiego, który został królem państwa chaldejskiego, w 1 roku jego panowania ja, Daniel, zwróciłem uwagę w księgach na liczbę lat, które miały upłynąć według słowa Pana do proroka Jeremiasza nad ruinami Jeruzalemu, to jest 70 lat. I pamiętacie, co zrobił Jeremiasz, kiedy to odkrył? Zaczął trąbić, koniec niewoli, wracamy do Izraela. Co zaczął robić? Zaczął modlić się. I co się działo? Kochani, Daniel otrzymał to objawienie jeszcze za czasów króla Dariusza. I Daniel zaczął modlić się. Skąd Daniel wiedział, że Bóg chce, żeby się Daniel modlił? Wiecie, skąd wiedział? Bo on nie wyrywał wersetów z kontekstu. Każdy werset czytał w szerokim kontekście tego, co Bóg powiedział. Otwórzcie wraz ze mną 29 rozdział Księgi Jeremiasza. Daniel przeczytał te słowa. Wiersz 10, 29 rozdziału. Bo tak mówi Pan, gdy upłynie dla Babilonu 70 lat, nawiedzę was i spełnię na was swoją obietnicę, że sprowadzę was z powrotem na to miejsce. I Daniel czytał dalej. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość, natchnąć nadzieją. Słuchajmy uważnie. Gdy będziecie zatem mnie wzywać, zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy będziecie mnie szukać, znajdziecie mnie. Ale gdy będziecie szukać całym swoim sercem, co zrobię? Odmienię wasz los. Bóg oznajmił Danielowi, że mija 70 lat. A Duch Boży powiedział, Danielu, czytaj dalej i bądź gotów. Jeśli będziecie szukać Boga z całego serca, Bóg odmieni wasz los. To co znaczy? Że Bóg jest gotów odwołać swoje plany? Przecież powiedział, że minie 70 lat. Nie. To jest niesamowita duchowa tajemnica. Bóg postanowił realizować plan samoograniczenia. Że postanowił bez ciebie i beze mnie, bez Kościoła pewnych rzeczy nie czynić, jeżeli nam, Kościołowi, na tym zależeć nie będzie. Jeżeli Bogu nie udowodnimy, jak bardzo nam na tym zależy. Co się zaczęło dziać? Po pierwsze, Daniel nie wyrwał logos z kontekstu całego Pisma Świętego, ale czytał w kontekście całego Pisma Świętego i stało się ono rema, niczym polecenie. I zaczął je wykonywać. Po drugie, co się wydarzyło? Kiedy czytamy dalej uważnie 9 rozdział, widzimy, w jaki sposób Daniel się modlił. Co robi Daniel? Znacie Pismo Święte? I co to znaczy? Daniel wyznawał grzechy narodu. I my często jako Kościół zaczęliśmy kopiować, rozumiejąc to, w takim razie my jako Kościół musimy wyznawać grzechy narodu. Prawda? I zaczęliśmy wyznawać grzechy, których w ogóle nie popełniliśmy. Kochani, Daniel symbolizuje przywódców Kościoła, Izrael symbolizuje Kościół. Daniel wyznawał grzechy swojego narodu. Czyli Bóg zobowiązuje Kościół, a ściśle mówiąc przywódców, by mobilizowali Kościół, by to Kościół wyznawał swoje grzechy. Nie grzechy kraju i całego narodu, ale swoje grzechy. Bo Izrael symbolizuje tutaj Kościół, a nie cały naród. Czyli inaczej mówiąc i parafrazując słowa z drugiej kroniki 7,14. Jeżeli Kościół się ukorzy, jeżeli Kościół się odwróci od swoich złych dróg, to co Bóg mówi? Że uleci cały kraj. I Daniel to zrozumiał. Bo wiedział, że w tym będzie błogosławieństwo dla wielu narodów. Nie tylko dla narodu wybranego. Daniel zainicjował pokut. Jestem przekonany, że nie tylko sam się modlił, ale pobudził swoich przyjaciół, Szadracha, Meszecha, Abednego, żeby robili to samo. I pobudził Izraela do pokuty. Pamiętacie, co zrobiła królowa Estera? Co robił Mordechaj? Wpierw była pokuta. Był post i modlitwa. Potem przyszło ocalenie. Ale to było przedzielone w czasie. Chrystus mówi, że jest najwyższym kapłanem naszego wyznawania. Chrystus był tym, który posłał anioła Gabriela. Bo Daniel opisuje, i był głos, który powiedział, Gabrielu, wytłumacz mu. To Chrystus powiedział Gabrielowi, by mu wytłumaczył. Chrystus posłał Gabriela do Daniela i ten mu tłumaczył to w ten sposób. 9 rozdział, 20 i 23 wiersz. Gdy jeszcze mówiłem, modliłem się i wyznawałem mój grzech i grzech u ludu izraelskiego, i zanosiłem moje błaganie przed oblicze Pana mojego Boga za świętą górę mojego Boga. Gdy więc jeszcze mówiłem i modliłem się, oto nagle w czasie ofiary wieczornej przyleciał do mnie ów mąż Gabriel, którego przedtem oglądałem w widzeniu. Przybył i rzekł do mnie: Danielu, oto wyszedłem, aby ci dać jasne zrozumienie. Gdy zacząłeś zanosić błaganie, wyszło słowo, a ja przyszedłem, aby ci je oznajmić, bo jesteś bardzo miły, uważaj więc na słowo i zrozum widzenia. Gdy zacząłeś zanosić błaganie, wyszło słowo. Tak, i on to słowo otrzymał. Minęło 70 lat niewoli. I on to słowo zastosował, bo wiedział, w jaki sposób powinien się modlić. Ale rzecz zastanawiająca. Bóg posłał Gabriela, by nie tylko nawiedził Daniela. Co się stało? Parę lat później, a więc pomyślmy, jak długo ta modlitwa trwała. Parę lat później zmienia się król w państwie chaldejskim. I pewnej nocy nie może zasnąć. I każe sobie przynieść księgi i każe sobie czytać. I myśli, no, to będzie dobry środek na senny, może szybciej zasnę. I słucha. I pisarz czyta mu w ten sposób. Tak mówi Pan, twój odkupiciel, twój stwórca jeszcze w łonie matki. Ja jestem Pan, stwórca wszystkiego, ja sam rozciągnąłem niebiosa, sam gruntowałem ziemię. Kto był ze mną? Który unicestwiłem znaki kuglarzy, a z wróżbitów czynię głupców, otępiam mędrców z niczym, a ich mądrość zamieniam w głupstwo. Który potwierdzam słowo swoje, swojego sługi spełniam radę swoich posłańców, który mówią o Jeruzalemie, będzie zamieszkana na namiotach ludzkich, będzie się odbudowane, dźwignę je z gruzów. No to w tym momencie już myślał, dam sobie spokój, nie będę tego słuchał dalej, bo to jest o moich niewolnikach, to co tam, nie będę znowu dokładał ręki do podnoszenia tego zbuntowanego narodu. No ale posłucham jeszcze dalej. Który mówię do Toni, wyschnij, ja usłyszę twoje strumienie. I słuchajcie nagle uważnie, czego słucha Cyrus? 150 lat, spisane słowa wcześniej. Który mówi o Cyrusie, on moim pasterzem. I tu go postawiło na baczność. Co? On moim pasterzem wykona całkowicie moją wolę, i który mówi o Jeruzalemie, będzie odbudowana, a o świątyni będzie na nowo założona. Tak rzekł Pan do swojego pomazańca Cyrusa, którego ująłem za jego prawicę, aby przed nim zdeptać narody, odpiąć pas na biodrach królów, aby przed nim otworzyć podwoje, aby bramy nie były zamknięte. Tu już mu sen odszedł w ogóle. 150 lat wcześniej, w Księdze Hebrajczyków, ich Bóg o mnie powiedział, że jestem Bożym pomazańcem. Kochani, kiedy Daniel się zaczął modlić, to Bóg posłał nie tylko Gabriela, by pocieszył Daniela, ale po wizytacji u Daniela, gdzie go posłał? Gdzie go posłał? Do Cyrusa. Otwórzcie pierwszy rozdział Księgi Ezdrasza. Kochani, cały czas mówimy o odpowiedzialności Kościoła za naród. Daniel symbolizuje nam przywódców Kościoła. Izrael reprezentuje Kościół. W pierwszym roku panowania Cyrusa, króla perskiego, aby się spełniło słowo Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, żeby ogłosił ustnie, także pisemnie w całym swoim królestwie, co następuje. Tak mówi Cyrus, król perski. Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. On też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jeruzalemie, która jest w Judzie. Kto więc spośród was należy do jego ludu, niech jego Bóg będzie z nim. Niech wyruszy do Jeruzalemu, który jest w Judzie, niech buduje świątynię Panu Bogu Izraelskiemu, to jest bowiem ten Bóg, którym jest Jeruzalemie. Wszystkich więc tych, którzy się zachowali w jakiejkolwiek miejscowości, gdzie byli przychodniami, niech wesprą mieszkańców tych miejscowości srebrem, złotem, mieniem, bydłem, nie licząc daru dobrowolnego dla świątyni Bożej w Jeruzalemie. Kochani, Daniel się zaczął modlić. Daniel zaczął wyznawać grzechy swojego wybranego narodu. A co Bóg robi? Posła Gabriela i mówi: Danielu, miły człowieku, robisz to, co jest miłe na Bożym obliczu. I dzieje się coś, o czym Daniel nie ma pojęcia. Ten sam Gabriel idzie i nawodzi kogo? Cyrusa, króla chaldeckiego, który Boga w ogóle nie znał, o Bogu nie słyszał i nagle jest szokowany i odkrywa, że 150 lat przed jego narodzinami Bóg powiedział, że on jest jego pomazańcem. Tak się facet tym przejął, że sfinansował odbudowę świątyni w Jerozolimie. Człowiek, który w ogóle nie był członkiem narodu wybranego. Kochani, dziewiąty rozdział Księgi Daniela, ta modlitwa pokutna, to opisuje pewien przedział czasu. Kochani, to wtedy jeszcze panował król Dariusz. Kiedy przyszło nawiedzenie i uwolnienie namaszczenia Cyrusa? W pierwszym roku jego panowania. A więc gdzieś 2-3 lata później. Ja wiem, że może już tracisz cierpliwość. Wydaje ci się jasne twoje Boże powołanie dla twojego życia. Może ktoś nawet prorokował. Bóg poruszył twoje serce i wiesz, jakie twoje zadanie jest. Ale nie rozumiesz, dlaczego to tak długo trwa. Wyobraź sobie Józefa. Ma 17 lat. Miał proroctwo i zamiast się modlić, za dużo gadał. Wszyscy się przeciwko niemu obrócili. I potem wydawałoby się chwila otuchy, kiedy był w domu Potyfara, ale po roku jest w więzieniu za coś, czego nie popełnił. I przez następne 13 lat siedzi w więzieniu i się zastanawia, co ja tutaj robię. Bóg był z nim. Ja mówiłem przed chwilą, że gdyby sobie jeden z tych sług faraona przypomniał o Józefie, zaraz po wyjściu z więzienia, no to być może w 18 roku życia by wyszedł z więzienia. I co z tego? Józef czekał 13 lat, aż dojrzał. Aż był człowiekiem godnym spełnienia Bożego powołania. I dojrzałem na tyle, że gdy wyszedł, mógł spełnić to, czego Bóg go powołał. I mógł wejść w nawiedzenie faraona, którego Bóg dokonał, by mu wytłumaczyć sen. I faraon widział, oto człowiek nie tylko dojrzały, ale i mądry, ukształtowany. Jemu cały autorytet powierza. Pamiętacie, jak był z apostołem Pawłem? Kiedy się nawrócił? Pierwsze był 3 lata w Arabii. A potem, kiedy wrócił i zapowiadał się na drugiego Szczepana, być może jeszcze lepszego apologetę chrześcijańskiego, to co zrobili apostołowie? Wiesz co, wracaj do Tarsu. I na 10 lat dosłali go do Tarsu. I słuch o nim zaginął. Kochani, dopiero 13 lat po nawróceniu Barnaba jedzie do Tarsu, upomina się o Pawła, zabiera go do Antiochii i tam są filarami kościoła. Dopiero rok później wraz z nim udaje się do Jerozolimy. Apostoł Paweł pisze, minęło 14 lat od mojego nawrócenia, gdy mogliśmy sobie podać prawicę z apostołami. Czy wyobraźcie sobie, co on przeżywał? Uczeń Gamaliela, który być może intelektualnie nawet przerastał uczniów Chrystusa, którego nachodziły frustracje, wątpliwości. Kiedy wrócił do domu rodzinnego, został wydziedziczony, pozbawiony wszystkiego, rodzina się go wyrzekła, ale wtedy w tym największym cierpieniu przeżywał coś, co potem opisuje w drugim liście do Koryntian. I z takim dystansem i pokorą do tego podchodzi, że mówi, znam człowieka, który to przeżywał. Znam człowieka, który w tym uczestniczył. Znam człowieka, który Bóg zaprowadził do kolejnego nieba. Kochani, my wszyscy myślimy, że wszystko musi nastąpić instant, natychmiast. Pomodliliśmy się i już się spełnia. Popatrzcie na 10 rozdział Księgi Daniela. Znowu Daniel, znowu się modli. Coś się wydarzyło, co pobudziło go do postu i modlitwy i pisze, że był w żałobie przez 3 tygodnie. Już zasłabł. I Bóg znowu do niego posyła anioła. To już było w czasie panowania króla Cyrusa, w czasie odbudowywania świątyni jerozolimskiej, być może jakaś sytuacja kryzysowa. I Daniel się modli, przez 3 tygodnie się nic nie dzieje i jest załamany. Czyżby zawiodły wszystkie Boże obietnice? A zna pismo, żadna nie zawiodła. Spełniły się wszystkie. I Bóg znowu posyła do niego Gabriela i co mu anioł mówi? Danielu, w pierwszym dniu, gdy zacząłeś wołać, twoja modlitwa została wysłuchana. Ale trwało to 21 dni, mówi anioł, żeby Daniel nie miał wątpliwości. 3 razy 7, 21. 3 tygodnie. Zanim do ciebie dotarłem, żeby ci udzielić pociechy. Dlaczego? bo napotkałem opór niesamowity. Demon Persji, anioł Persji, był niegotowy na nawiedzenie Cyrusa, dlatego w tej chwili próbuje blokować naszą współpracę z Cyrusem. Musiałem się mu przeciwstawić. Ba, stawiał mi taki opór, że musiałem waszego izraelskiego, żydowskiego archanioła wezwać, Michała, by mi pomógł, by się nim na chwilę zajął, bym ja do ciebie mógł przyjść, ciebie pocieszyć, ale muszę wracać, bo Michał się będzie musiał zająć demonami Grecji. Kochani, kiedy Bóg daje objawienie, kiedy Bóg daje zlecenie, kiedy my wchodzimy w nasze powołanie, jest też element czasu. Dlaczego? Chrystus jest najwyższym kapłanem naszego wyznawania, naszego ogłaszania, naszych modlitw. My wołamy, On zaczyna działać, uruchamia armię aniołów i kochani, zanim coś się będzie działo na ziemi, wpierw na przestrzeniach toczy się wojna duchowa. I Bóg powołał Kościół, by był dowodem, świadkiem Bożej mądrości, Bożej wszechmocy i władzy dla przestworzy, dla władz, które nie mają źródła w Bogu. Tylko, kochani, czym Bóg może przeciwnikowi zaimponować, kiedy my nie jesteśmy wytrwali w boju modlitewnym? Raz się pomodliliśmy, nam wydaje się, że już wystarczy. Kochani, Daniel się modlił kilka lat, zanim nastąpiło nawiedzenie Cyrusa i uwolnienie i sfinansowanie, że Bóg znalazł sponsora w innym narodzie, by sfinansować budowę świątyni. Potem Daniel się znowu modlił i po 3 tygodniach fizycznie zasłabł i wtedy Bóg posłał Gabriela, by go pocieszyć. I anioł mu tłumaczy: Danielu, napotkałem niesamowitą duchową opozycję. Czytamy dalej. W 11 rozdziale Gabriel dalej kontynuuje. Słowa pociechy dla Daniela. Danielu, pamiętasz lwią jamę? Daniel mówi, no pamiętam, byłem ze mną, byłeś ze mną. Daniel mówi, a Gabriel mówi, Danielu, byłem nie tylko z tobą. Wtedy byłem też nawiedzić Dariusza. Danielu, on całą noc nie spał. Całą noc pościł. Nie pił żadnych trunków. Odsunął wszystkie narządnice. Nierządnice. Dziękuję za wybaczenie. To jest czwarta prośba o przebaczenie. Odsunął wszystkie nierządnice i pościł. Wołał do Boga, którego nie zna. I Bóg posłał Gabriela. Nawiedził Dariusza. Gabriel mówi, Danielu, wiem, że pamiętasz, że byłem z tobą. O czym nie wiesz, objawiam ci. Byłem też z Dariuszem. Dokonałem nawiedzenia Dariusza. Kochani, na co Bóg nam dzisiaj zwracał uwagę? Bóg objawia Kościołowi swoją wolę. Bóg objawia, co zamierza ustanowić. Bóg mówi, chce zesłać późny deszcz na ziemię. Chce zesłać przebudzenie, jakiego jeszcze nie było. Oczekuje, że Kościół stanie w murze modlitwy. Bym nie tylko spotkał się z Kościołem i przyszedł z pociechą, ale więcej, bym mógł uwolnić namaszczenie Cyrusa w Polsce. Co to znaczy? Bóg mówi, że ma na wysokich stanowiskach, w polityce, w administracji, w biznesie, w mediach, ludzie, którzy mają bojaźń Bożą w sercu. Kochani, nie ma narodu, gdzie 90% obywateli tego narodu deklaruje się jako ludzie wierzący. Bóg mówi, że ma potencjalnych współpracowników w tym narodzie, którzy będą sponsorować Kościół. Ale wpierw Kościół musi spełnić to, co Kościołowi jest należne. To znaczy wejść w Boże drogi. Dlatego prosimy Lilianę. Kochani, Bóg uwolni namaszczenie Cyrusa w naszym narodzie. To znaczy ludzie spoza Kościoła, nieznający Boga, zasobni nie tylko we władzę, ale i w kasę, będą finansowali Bożą świątynię. Pod warunkiem, że my jako Kościół staniemy na wysokości zadania. Kochani, ja mówię to w perspektywie obietnicy Bożej. Bóg chce wylać na nas błogosławieństwa. Chce zabronić szarańczy, żeby cokolwiek jadła. Chce nas uczynić krajem uroczym. Bóg jest gotów, Bóg tego pragnie. Tylko czy nam na tym zależy? Czy nam na tym zależy? Bóg mówi, jeśli mój lud, który jest nazwany moim imieniem, będzie się modlił, odwróci się od swoich złych dróg. A to się wszystko mieści w kontekście szukania czego? Będzie szukał mojego oblicza, nie mojej ręki, ale mojego oblicza. Ja wtedy wysłucham. Ja się z nimi spotkam. I nie tylko ich, ale cały ich kraj uleczę. Bóg nas zaprasza. Mówi, kochani zebrani w Kaliszu, na początku roku wam objawiłem, że 2008 rok jest to rok przełomowy. Te ósemki się nakładają w kalendarzu hebrajskim i w kalendarzu światowym. Ten rok jest przełomowy. Myśmy się o to modlili, myśmy to ogłaszali, że ta konferencja dla Kościoła też jest przełomowa. Zbliża się koniec siódmej dekady niewoli. Koniec niewoli został na konferencji ogłoszony. A my wyciągamy wnioski. I jako liderzy zobowiązujemy cały Kościół, bo wiemy, że jeżeli my jako Kościół się ukorzymy i jako Kościół odwrócimy się od tego wszystkiego, co się Bogu nie podoba. I jako Kościół sprawimy, że będzie różnica, jak mówi Malachiasz, między wierzącym i niewierzącym, między prawym, sprawiedliwym i nikczemnym. To wtedy inni zapragną błogosławieństwa takiego, jak Twoje Kościele, mówi Bóg. Ale uzależnia to od Kościoła. Bóg zsyła głód słowa. I nasz kraj jest tego przykładem. Bóg nawiedza tych, którzy Go nie szukali. I Żydzi są tego szczególnym przykładem we wszystkich narodach. Kochani, którzy doznają nawiedzenia. I wiecie, co Bóg robi? Nie tylko, że im się objawia bezpośrednio we śnie, ale robi to samo z Arabami. Bo Bóg tak samo kocha Ismaela. Bo to też jest syn Abrahama. Całe rodziny się nawracają. Jednej nocy Pan Jezus przychodzi we śnie do taty, mamy, córki i syna. Oni się budzą, opowiadają sen i są wszyscy już w Chrystusie. Kochani, w Egipcie jest tysiące kościołów domowych, gdzie całe rodziny jednej nocy się nawracają. Dlatego, że Bóg dokonuje nawiedzenia tym nawet, którzy Go nie szukali. Kochani, tym bardziej chce się spotkać z tymi, którzy pragną spotkać się z Jego obliczem. Ale Bóg mówi dzisiaj Kościołowi w Polsce. Kościele, jeżeli zawrócisz, to i ja zwrócę się do ciebie. I będziesz mógł stać przed moim obliczem. Patrząc mi na twarz, nie na moje ręce. A gdy dasz siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, Kościele, będziesz moimi ustami. I będziesz gotów, by wprowadzać narody, by przestrzegały wszystkiego, co wam przekazałem. Bóg nas wzywa, byśmy się spotkali z Nim, z Jego obliczem i weszli w swoje powołanie. Ale na koniec, dobra nowina, zbliża się do końca. Na koniec, dlaczego akurat Polska jest takim szczególnym narodem z Bożego punktu widzenia? Zapytacie, czy jestem w stanie to dowieść. Bardzo prosto. Kochani, Bóg miał szczególne zamierzenia wobec tego narodu i dlatego pracował nad tym narodem i równolegle swoje plany objawiał swojemu narodowi wybranemu. W XVI wieku Polska o mało co przeżyłaby pierwsze ogólnonarodowe przebudzenie. Zaczęła się reformacja. I prawie cała szlachta w to weszła duchowo. Problem tylko polegał na tym, że się tak skupili na swojej warstwie, że nie ewangelizowali chłopów i nie ewangelizowali arystokracji. Król August się ku temu skłaniał, ale Bona się postarała, żeby nie poślubił osoby, którą miał poślubić i nie dopuściła do tego, by reformacja uzyskała większego wsparcia także ze strony majestatu królewskiego. Ale przeciwnikowi też to było nieobojętne. Zaczął równolegle działać. Ale naród Boży doznał objawienia. Żydzi w całej Europie, szczególnie niektórzy rabini, czytając Księgę Ezechiela, powiedzieli, że ostatni werset Księgi Ezechiela mówi o Polsce. Że miejsce, w którym mieszka Bóg, Polania, to jest Polska. I w XVI wieku Żydzi z całej Europy zaczęli emigrować do Polski, bo to był kraj, w którym przebywa Bóg. To było w Bożym planie. Polska stawała się krajem coraz bardziej otwartym na Boże Słowo. Bóg zesłał tak zwany złoty wiek w edukacji, w nauce, we wszystkim, w interesach. Żydzi z całej Europy emigrowali do Polski, a przeciwnik się wściekał. I znalazł kilku twardogłowych religijnych przywódców i zasiał wątpliwość co do osoby Chrystusa i co do osoby Ducha Świętego. I antytrynitarianie, odpowiednicy dzisiejszych Świadków Jehowy, przejęli inicjatywę w całym nurcie reformacji i zgasili płomień reformacji. Ale Żydzi już byli w Polsce. Minęły 4 wieki i przeciwnik miał ułatwione zadanie. O tak. Nie udało mi się z powodu Estery Mordechaja. Teraz może mi się uda. Tam był planowany Holokaust, tu był realizowany Holokaust. Polania, miejscem przebywania Pana, stało się miejscem kaźni. Kochani, Żydzi żyją do dzisiaj w tej emocjonalnej schizofrenii. Ci, co wyjechali z Polski, którzy później w 68 roku byli przepędzeni. Z jednej strony tęsknią za Polanią, a z drugiej strony nienawidzą ziemi, gdzie ich bliscy zginęli. Kochani, Bóg ma szczególny plan wobec naszego narodu. Nie tylko w kontekście innych narodów, ale w kontekście swego narodu wybranego w szczególności. Bóg chciałby ten plan był zrealizowany już w XVI wieku. Ale wtedy go zawiedli nawet przywódcy reformacji. Kiedy niektórzy byli przekonani, że nurt reformacji sprawi, że wszyscy ludzie, wszyscy Żydzi się nawrócą, uwierzą w Chrystusa. A kiedy zobaczyli, że Żydzi nie chcą uznać Chrystusa, wściekli się i niektórzy przywódcy reformacji powiedzieli, że synagogi należy spalić, Żydów przepędzić. I Nietzsche nawet to potem wykorzystał w Holokauście, powołując się na pisma reformatorów. Kochani, Boży naród miało przyjść błogosławieństwo przez Kościół, a przyszło przekleństwo. I kochani, na naszym narodzie spoczywa ogromna odpowiedzialność. Skoro Bóg nasz naród tak naznaczył, że dla Żydów w XVI wieku to była Polania, miejsce, gdzie przebywa Bóg. Chcielibyśmy dokończyć Bożego dzieła i współpracować z Bogiem. Wejdźmy w nasze powołanie jako Kościół. To wtedy Bóg uczyni nasz naród błogosławieństwem nie tylko wobec innych narodów, ale także wobec narodu wybranego. I Bóg mówi, zaufajcie mi, ja wam chcę błogosławić. Chcę uwolnić namaszczenie Cyrusa. Zacznie nawiedzać polityków, ludzi w rządzie, ludzi w biznesie, żeby Kościół błogosławić. Jeżeli wy będziecie błogosławić mój naród i współpracować ze mną, to wtedy cały świat pójdzie za waszym przykładem. Bóg chce dokończyć swego dzieła w naszym narodzie. W przyszłym roku mija 7 dekad. Duchowej niewoli. Kochani, czas się opamiętać. Więcej. Czas zacząć ogłaszać rok łaski Pana. 2009 to jest pierwszy rok łaski Pana dla naszego narodu. 2009 to jest pierwszy rok łaski Pana dla całej Europy. Kochani, ja z tego miejsca zadaję w imieniu Chrystusa pytanie nam wszystkim. Chrystus się pyta, czy wy Polacy, świadomi wierzący w tym narodzie, nie chodzi mi tylko o protestantów, mówi Chrystus. Chodzi mi też o 100 tysięcy nowonarodzonych katolików. I jest troszkę więcej niż protestantów. Ale czy wy jesteście gotowi wejść w swoje powołanie jako Kościół? Bez względu na denominację. Czy jesteście gotowi odwrócić się od waszych złych dróg, mówi Jezus? Czy jesteście gotowi spotkać się z Bożym obliczem i pozwolić Bogu, by działał według swojego scenariusza, by czynił rzeczy, których nie oczekiwaliście? Czy jesteście gotowi zrezygnować z własnych scenariuszy i pozwolić Bogu, by działał po swojemu? To wtedy Bóg mówi, przyjdę, nie tylko Kościół, ale i cały kraj nawiedzę, uwolnię namaszczenie Cyrusa, znajdą się środki w tym kraju, nie będziecie musieli jeździć za granicę, ale w tym kraju uwolnię środki, że wy będziecie łazić na zagranicę i wy będziecie utrzymać innych misjonarzy z innych narodów. Kochani, to są Boże pragnienia. To są Boże zamierzenia. To są Boże plany. Tylko czy my, jako Kościół, jesteśmy gotowi by pokazać Bogu, by udowodnić, że nam też na tym bardzo zależy. Bóg mówi tak. Niebo jest moim tronem. Ziemia jest podnóżkiem moich nóg. Jakiż to dom chcecie mi zbudować? Przecież jakieś to miejsce, gdzie mógłbym spocząć? Przecież to wszystko moja ręka uczyniła. To, że w ogóle powstało, mówi Pan. Ja wypatruję ziemię i szukam tych, którzy są pokorni, świadomi swego duchowego ubóstwa, którzy z drżeniem i pokorą odnoszą się do mojego słowa. Kochani, Alinka dzisiaj mówiła o płaszczu, o nowej szacie, szacie żywota. Bóg nie dość, że przywdziewa nam szaty żywota, wkłada nam pancerz sprawiedliwości Chrystusa. I Bóg mówi, to ja robię. Wkładam na was szatę żywota. By was nie zmiażdżył, zakona wam pancerz sprawiedliwości Chrystusa. Waszą odpowiedzialnością jest na to wszystko narzucić płaszcz pokory. I pójść przykładem najpokorniejszego człowieka na ziemi, Mojżesza. Gdy go odwoływałem, mówi Bóg, on wołał, Panie, dopiero Cię zacząłem poznawać, a już mnie zabierasz? Kochani, on znał lepiej Boga niż ktokolwiek z nas. Bóg z nim rozmawiał twarzą w twarz jak z przyjacielem. A Mojżesz miał świadomość, to dopiero początek. Miał taki głód duchowy. Dopiero Cię zacząłem poznawać i już mnie zabierasz? Bóg mówi, wypatruję całą ziemię. Chcę bazować i liczyć na tych, którzy na pancerz sprawiedliwości mają zarzucony płaszcz pokory. Którzy są duchowo głodni, świadomi swojego duchowego ubóstwa, którzy z bojaźnią i drżeniem odnoszą się do mojego słowa i nie wyrywają wersetów z kontekstu. Jak wyjdziesz na zewnątrz, to ci łatwiej będzie się rozmawiało przez telefon. Czy jako Kościół jesteśmy gotowi? Jesteśmy gotowi, by się modlić aż do skutku. By wytrwać w modlitwie. Czekać na nawiedzenie Boga. Nie tylko w Kościele, ale i w narodzie. Bo Bóg chce uwolnić namaszczenie Cyrusa. Kochani, jest moim przywilejem w imieniu Chrystusa ogłosić uwolnienie Cyrusa nad polskim narodem. Nad ludźmi we władzach, w biznesie, w administracji i w mediach. Którzy noszą bojaźń w sercu. Którzy gdy dostrzegą przebudzenie w Kościele, będą wiedzieli, że nadszedł ich czas i będą chcieli do tego dołożyć rękę. Ale Bóg powiedział, że On zstąpi i On się w Kościele objawi nawet swoim nieprzyjaciołom. Jeżeli czytamy uważnie za 64. I kochani, Bóg to chce uczynić przez Kościół. Bóg mówi, da nam jest wszelka moc na niebie i na ziemi. To znamy. My znamy, beze mnie nic uczynić nie możecie. A wie, co Pan Jezus dzisiaj mówi Polakom, Kościołowi w Polsce? Ale ja bez was też niewiele mogę zrobić. Czy wam na tym zależy? Czy chcecie ze mną współpracować? Jeżeli tak, to wstańmy i wołajmy do Boga. Proszę wszystkich liderów PDJ-u, by dołączyli do mnie na scenę. Ojcze, przychodzimy przed Twoje oblicze. Jako Twój lud. I Panie, korzymy się z powodu błędów, jakie popełniliśmy jako Kościół. Przepraszamy Cię za całą głupią doktrynę teologii zastępczej, że Ty zrezygnowałeś ze swego narodu. Ojcze, nie wiemy, skąd Cię to niektórym teologom w ogóle przyśniło. Tak, by 11 rozdziału listu do Rzymian nie było. Panie, wybacz. Błagamy Cię, wybacz. Ojcze, błogosławimy Twój naród wybrany, z którego nigdy nie zrezygnowałeś. Panie, wyznajemy, że dzięki ich zatwardziałości była szansa dla nas. Ale Panie, teraz czujemy się zaszczyceni, że przez nasz polski naród chcesz błogosławić swój naród wybrany. Panie, dziękuję Ci za to, że większość przywódców Izraela ma polskie korzenie. Panie, jest to dla nas przywilejem. Ale prosimy Cię o Twoje nawiedzenie, o Twoją pociechę. Bo nie tylko żal, że w tym narodzie była kaźń, ale że to przecież kiedyś była Polania, naród, w którym Bóg przebywa. Panie, błogosławimy Twój naród, bo chcemy Cię prosić, byś uwolnił namaszczenie nad naszym narodem wobec innych narodów Europy. Ale wiemy, że to nastąpi dopiero wówczas, gdy my jako Kościół staniemy na wysokości zadania. Gdy my, każdy z nas, wszyscy, każdy indywidualnie, wszystkie małżeństwa, wszystkie rodziny, wszystkie kongregacje, odwrócimy się od swoich złych dróg, będziemy szukać Twojego oblicza, będziemy do Ciebie wołać. Dziękujemy Ci za to, że chcesz się z nami spotkać, odmienić nasz los, uczynić więcej rzeczy, których nie oczekiwaliśmy, nie spodziewaliśmy się. Panie, przepraszamy Cię, ilekroć sobie wyobrażamy, jak będziesz działał. Jesteśmy tak skupieni na własnym scenariuszu, że nie dostrzegamy, że Ty już działasz. Panie, chcemy z otwartym umysłem, otwartym sercem być wyczulonymi na Twoje prowadzenie, na Twoje działanie, na przejawy Twojej mocy i Twoich dobrych zamierzeń. Dlatego z wiarą ogłaszamy, jesteśmy ludźmi wierzącymi. Wierzymy w to, czego jeszcze nie widzimy. Gorąco oczekujemy tego, czego się spodziewamy, Panie. Że Ty kończysz czasy duchowej niewoli, że wylejesz swego ducha ponad miarę nad naszym narodem, że nasz naród roześlesz do innych narodów Europy, będziesz błogosławił także i swój naród wybrany, że powstanie znowu więź szczególna, którą Ty planowałeś przez wieki, która o mało w XVI wieku się miała realizować, ale będzie się teraz realizować w XXI wieku, przed Twoim przyjściem, Panie, że my jako Kościół w Polsce i na świecie wraz z Twoim narodem poznamy i będziemy wspólnie oczekiwać na Twoje powtórne przyjście. I my jako Kościół, i On jako naród wybrany, będziemy wołali wraz z Duchem Świętym: przyjdź, Panie Jezu! Przyjdź, Panie Jezu! Przyjdź, Panie Jezu! Dokonaj swego nawiedzenia! Błagamy!
Przyjdź, Panie, i objaw swoją moc i chwałę, tak jak obiecałeś. Wołamy do Ciebie i modlimy się. I dzisiaj, Panie, ogłaszamy, że suche kości już nie są suche, że kość przychodzi do kości, że powleka się ciałem, że są ścięgna, że są połączenia. Panie, ogłaszamy i prorokujemy, że Duch mówi do suchych kości, do ciała, do tej wielkiej armii, że się połączy, że powstaje i że przychodzi Boże tchnienie do każdego, do każdej części tego ciała, do każdego miejsca w imieniu Jezusa, że następują połączenia jedności, których nigdy nie było, że następują połączenia tych, których nigdy nie doświadczaliśmy w duchowy sposób przez Pana. Ogłaszamy to w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, ogłaszamy to w imieniu Jezusa Chrystusa. 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 Ogłaszamy życie. Ogłaszamy życie. Ogłaszamy życie. Ogłaszamy życie. Ogłaszamy życie. Ogłaszamy życie. Panie, korzymy się przed Tobą. I korzymy się przed Tobą. I Panie, wyznajemy także, ogłaszając także wyznajemy, że wszelkie podziały nie pochodzą od Ciebie. Panie, wyrzekamy się wszelkich podziałów. Panie, pokutujemy z podziałów w Kościele. Pokutujemy z tego, że żyliśmy dla siebie, dla swoich grup, dla swoich miast.
Panie, pokutujemy z tego w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, wyrzekamy się tego ekskluzywizmu, Panie. Wyrzekamy się tego, że coś, co my robimy, jest lepsze niż inne. Panie, wyrzekamy się tego, Ojcze, w imieniu Jezusa, że my lepiej potrafimy robić rzeczy i lepiej rozumiemy. Boże, my się tego wyrzekamy, Panie, a ogłaszamy w tym miejscu jedność. Ogłaszamy ducha jedności. Połączenia, Ojcze. Połączenia, Ojcze. Połączenia jednego serca. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszamy to. Ogłaszamy Twoje nawiedzenie. Ogłaszamy w imieniu Jezusa Chrystusa. Ogłaszamy to. Halleluja, halleluja, halleluja.
Henryk mówił o tym, że jesteśmy narodem wybranym. Ja kiedy się próbowałem zmierzyć z tą koncepcją wybrania, to wiedziałem, jakie obawy mogą się w nas wszystkich zrodzić. Dlatego, że kiedy ktoś myśli, że jest wybrany, to może przybrać bardzo niebezpieczny wydźwięk. Ale Bóg mi bardzo wyraźnie pokazał, że Izrael przez swoją historię nie do końca rozumiał swoje wybranie, dlatego, że myślał, że wybranie jest na zasadzie wyłączności. To znaczy, Bóg wybrał mnie i nikogo więcej. Ja jestem wybrany dla samego siebie. Kiedy Bóg mi tą koncepcję pokazywał, ja ją wyjaśniałem pisząc dokładnie, jak to jest ważne, żebyśmy zrozumieli, że kiedy Bóg mówi, że nas wybiera, to nie wybiera nas dla nas samych. Wybiera nas dla innych. Wybiera nas dla celów, które On przeznaczył. W takim sensie, kiedy tak rozumiemy kwestię wybrania, każdy może czuć się wybrany. To nie jest zarezerwowane dla jednego narodu. Kiedy mówimy o tym, że jesteśmy wybrani, to nie znaczy my i nikt więcej. Ale każdy naród musi przyjąć swoje wybranie od Boga. Każdy z nas musi przyjąć swoje osobiste wybranie od Boga. Ja jestem wybrany przez Boga, ale to nie znaczy, że jeśli ja jestem wybrany, to ty już nie możesz być wybrany. Kiedy mówię o tym, że jestem Bożym ulubieńcem, to nie znaczy, że ty nie możesz czuć się Bożym ulubieńcem, dlatego że Boże serce jest tak pojemne, że nie tylko jeden naród i jedna osoba jest wybrana. Są wybrane te narody, które chcą to wybranie przyjąć. I ja czuję bardzo wyraźnie, że mamy nie bać się tej koncepcji wybrania. Kiedy ona wypływa z uniżenia, kiedy ona nie jest podsycana poczuciem wyższości w stosunku do innych narodów, to nie jest ten rodzaj wybrania, który Niemcy przed II wojną światową odczuwały. To jest zupełnie co innego. To jest to, co Bóg chciał, żeby Izrael czuł przez całą swoją historię. Wybrałem was nie dla was samych, wybrałem was dla innych. Bo Bóg powiedział do Abrahama i w tym objawieniu do Abrahama było to wszystko ujęte. Bo Bóg powiedział, w tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. A Izrael przez całą historię rozumiał, że to jest wybranie tylko na zasadzie wyłączności. I bardzo wyraźnie czuję, że mamy przyjąć od Boga to wybranie, które Bóg składa na nas. Mamy to przyjąć, mamy przeciwko temu nie wierzgać. Pokora polega na tym, żeby się zgodzić z tym, co Bóg mówi. Nie myśleć o sobie ani więcej, ani mniej, ale to, co Bóg mówi, musimy przyjąć bez względu na to, jak się w danym momencie czujemy niewygodnie. Kiedy Bóg mówi do ciebie, że jesteś wybrany, to nie możesz od tego uciekać. Jesteś wybrany nie dla samego siebie, ale jesteś wybrany przez Niego dla innych. I tak rozumiem wybranie naszego narodu. I chciałbym się w tym momencie modlić w taki sposób, bo wierzę, że to jest ważne. Żebyśmy jako naród, to jest coś znów robimy w coś proroczego. Jako naród, żebyśmy przyjęli to wybranie, które Bóg ma dla nas. Dlatego, że jeśli to przyjmiemy, zgodzimy się z tym, będziemy mogli w tym kierunku pójść. Ojcze, stajemy w uniżeniu przed Tobą. Dlatego, że do nas zachęciłeś i tą zachętę przyjęliśmy. Aby się ukorzyć przed Tobą. I Panie, nie czujemy się szczególni. Bardzo często myślimy o sobie bardzo negatywnie. Wierzymy, że jest to coś, co Ty chcesz uzdrowić, Panie. Bardzo często czujemy się wzgardzeni, Boże, ale jest to coś, co Ty chcesz zmienić i coś, co chcesz uzdrowić w nas. I Boże, my dzisiaj nie chcemy uczynić nic więcej, jak tylko to, żeby się z Tobą zgodzić. Żeby się zgodzić z Twoim powołaniem dla nas, jako dla narodu. Panie, dlatego dzisiaj chcemy przyjąć z całą pokorą to wybranie, które nam dajesz, które składasz na nas. Panie, Ty nas wybrałeś. Ty nas wybrałeś do dzieła, które objawiasz nam w tych dniach, Boże mój. I my chcemy to przyjąć w tym momencie. Chcemy Ci powiedzieć, Panie, zgadzamy się z Tobą. Zgadzamy się z Tobą, Boże mój.
I Panie, w tym wybraniu też prosimy Cię, abyś strzegł naszych myśli i naszych serc. Abyśmy nigdy nie pomyśleli, że jest to ze względu na nas. Ale abyśmy mieli świadomość, że jest to ze względu na Twoje cele i Twoje plany. Względu na to, że Ty chcesz dokonać wielkich rzeczy w tym narodzie, a chcesz dokonać tych wielkich rzeczy na tym kontynencie. I chcesz też dokonać wielkich rzeczy na tym świecie w tych dniach. Kiedy stoimy przed ostatecznym żniwem, przed czymś, co objawienie świętego Jana mówi jako ostatecznym żniwie, Panie mój. I Boże, my przyjmując to wybranie, chcemy Ci powiedzieć, chcemy oglądać to żniwo w tym narodzie, ale chcemy to oglądać, to żniwo też w innych narodach. Panie, dziękujemy Ci, że Ty dzisiaj poszerzasz naszą wizję, że nie myślimy tylko o naszym małym światku, ale myślimy o narodzie, myślimy o narodach, Panie mój. I Boże, chcemy być też tymi, których użyjesz do tego, abyśmy poszli z tym poselstwem do Izraela. Abyśmy poszli z tym zrozumieniem, że oni nigdy nie byli wybrani dla siebie, ale byli wybrani dla innych narodów. Panie, abyśmy my, mając służebną postawę wobec innych narodów, mogli też Izraelowi pokazać na Ciebie w tym, Boże mój. Abyśmy mieli wobec tego narodu i tych ludzi mogli mieć też służebną postawę. Dlatego, Panie, dzisiaj przyjmujemy ze wszelkimi konsekwencjami. Panie, ze świadomością tego, że to też jest i ból, i cierpienie. Że to też jest prześladowanie, Boże mój. Że to też jest korona cierniowa. Panie, przyjmujemy ze wszystkim, co w tym chcesz nam dać. Ojcze, błogosławimy Ciebie. Halleluja.
Myślę, że słyszeliśmy rzeczy bardzo ważne i w jakimś sensie one są nowe i świeże, ale żebyśmy mogli w tym dalej pójść, to potrzebujemy czegoś więcej niż wysłuchać właściwego nauczania. I ja chciałbym jeszcze raz modlić się tą modlitwą, którą Alina modliła się na początku swojego nauczania. Modlitwa o Boże objawienie. Zapisano w liście do Efezjan. I to nie jest sprawą przypadku, że właśnie w przypadku do Efezjan Paweł się modlił w liście, który został napisany do ludzi, którzy byli z kościoła, który był w samym centrum kultu Artemidy, w samym centrum kultu królowej niebios, która ten duch dzisiaj się podszywa pod Marię, Matkę Pana Jezusa, i oni potrzebowali objawienia. Ja do końca tego nie rozumiem, ale wiem, że potrzebujemy dostać od Boga objawienie. Zobaczyć w jasny, wyraźny sposób, jakie są Jego plany. Kiedy różne rzeczy są nam odkrywane, to zadajemy sobie pytanie, jak to jest możliwe, że nie widzieliśmy tego wcześniej. Jak to jest możliwe, że Kościół Pana Jezusa był w błędzie. Różne głupoty wymyślał teologiczne. Jak to jest możliwe? Jest to możliwe, gdy brakuje objawienia. Jest to możliwe, gdy sprawy są zaciemnione przez przeciwnika. I dlatego chciałbym, żebyśmy zawołali o tego ducha mądrości objawienia. To jest list do Efezjan, 1:17-18 werset. Prosimy Ciebie, Boże, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojcze chwały, abyś dał nam ducha mądrości i objawienia, który nas poprowadzi ku poznaniu Ciebie. I abyś Ty oświecił oczy naszego serca, abyśmy wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której nas powołałeś. Abyśmy wiedzieli, jakie są Twoje plany. Abyśmy rozumieli Twoje zamysły. Abyśmy zobaczyli swoje powołanie klarownie i wyraźnie. Tak, żeby w nie wejść. I jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych. Panie, aby Twoja chwała objawiła się przed naszymi oczami w taki sposób, że żadna inna bzdura, żadna podróbka nie odciągnie, nie zwróci naszej uwagi. Panie, otwórz nasze oczy, abyśmy zobaczyli przygotowane bogactwo Twojej chwały. Abyśmy zobaczyli, jak potężnie Ty chcesz działać, objawiać się. I Panie, prosimy Cię, abyśmy zobaczyli, jaki mamy udział jako święci Twoi w dziedzictwie. Jakie dziedzictwo jest przygotowane. Panie, ja proszę Cię o ducha mądrości i objawienia. Proszę, aby zostały oświecone oczy naszych serc. Abyśmy nie byli w jakiejś niepewności, abyśmy nie byli w zaciemnieniu, ale abyśmy zobaczyli, abyśmy widzieli, aby przez Ciebie ten obraz był namalowany wyraźnie. Chciałbym się dalej modlić, ale zanim to się stanie, powiem coś takiego, że od jakiegoś czasu w trochę inny sposób niż Henryk się dzielił, czy Jurek to mówił, Bóg pokazuje mi, mówi do mnie, że mamy taką drugą szansę. Coś się zaczęło, kiedy Ewangelia dotarła, chociaż w skażonej postaci w X wieku, do naszego narodu. I Pan Bóg zaplanowałby w XVI wieku dokończyć swoje dzieło. I to była wielka szansa, która została zmarnowana. Zapłaciliśmy straszną cenę. Straszną cenę. Za to, że nie przyjęliśmy jako naród Bożego nawiedzenia. Nie możemy popełnić tego błędu. Nie możemy popełnić tego błędu. Musimy wejść w to, co Pan przygotował dla nas. I ilekolwiek to będzie kosztować, musimy wołać, aż oczy zostaną otwarte, wołać, aż obietnice będą się spełniać na naszych oczach, wołać, aż zrozumiemy, o co chodzi, wołać, aby się zmienić, w czym mamy się zmienić. Potrzebujemy to robić. Bo Pan Bóg przychodzi, aby nawiedzić nasz kraj. Panie Boże, tak jak stoimy tutaj przed Twoim obliczem, z drżeniem, bo możemy nie rozumieć wszystkiego. Ze świadomością, że przeciwstawia się pysznym i musimy strzec naszych serc. I zachować pokorę. Z wołaniem, że nie chcemy być w niczym zwiedzeni, ale Panie też jeszcze tym bardziej nie chcemy się rozminąć z dniem Twojego nawiedzenia. Stoimy przed Tobą, Panie, aby nie odpuścić, aby nie zrezygnować, aby się nie wycofać. Z bojaźnią wołamy do Ciebie, przyjdź Twoje królestwo. Niech się spełnia Twoja wola w naszym kraju, tak jak to zaplanowałeś w niebie. Panie, z bojaźnią wobec Twojej świętości, wobec Twojej wielkości i wobec Twojej mocy i wobec tego, że Twoje obietnice i Twoje słowa nas przytłaczają. Wołamy, Panie, a jednak chcemy to wziąć. A jednak chcemy wziąć to, co masz dla nas. A jednak ogłaszamy dzień Twojego nawiedzenia dla Polski. Ogłaszamy uzdrowienie dla Kościoła. Ogłaszamy wyprostowanie skrzywionych ścian. Ogłaszamy oczyszczenie, które sięga do głębi, które nie jest powierzchowne. Ogłaszamy nowy, świeży ogień z nieba, który zapala się w Kościele. Ogłaszamy nowy dzień. Ogłaszamy, że oczyszczenie naszych ust nie jest po to, aby je kolejny raz oczyszczać, ale aby nastąpiła zmiana naszego sposobu mówienia. Ogłaszamy, że Twój Kościół rozumie, jaką ma władzę w swoich ustach. I ta władza nie jest po to, aby przeklinać, ale ta władza jest po to, aby błogosławić. Panie, nasze usta dedykujemy Tobie, aby były używane do wstawiania się. Aby były używane do błogosławieństwa. Aby były używane, by przynosić słowa życia. Aby były używane, aby budować. I Twoja łaska nam pomoże, abyśmy nigdy więcej w bojaźni przed Tobą, Boże, nie używali naszych ust, nie wypowiadali słów, które by miały kogoś zabijać. Panie, Twoja łaska nam pomoże. Ogłaszamy, Panie, nowy dzień Twojej przychylności. Ogłaszamy zakończenie okresu zniewolenia. Ogłaszamy, że kończy się czas ciemności. a przychodzi Twoje światło. Ogłaszamy, Panie, że życie, które jest od Ciebie, jest silniejsze od śmierci. Panie, Ty jesteś Bogiem życia w obfitości. I Panie, ponad wszystko ogłaszamy, tak jak mówi Twoje słowo, że nie zawiodła żadna dobra obietnica, którą posłałeś do naszego narodu. Panie, jesteś wiernym Bogiem. Ojcze, kiedy stoję tutaj przed Tobą, chcemy wykorzystać ten moment. Ja wierzę, że coś zostało otworzone pomiędzy ziemią a niebem. I jest przepływ. I możemy mówić do Ciebie. I możemy się swobodnie komunikować i ustanawiać rzeczywistość Królestwa Bożego tutaj na ziemi. Przyjdź, Królestwo Twoje. Przyjdź i zapanuj w Polsce. Przyjdź do sfer władzy. Przyjdź do sfer biznesu. Przyjdź do mediów. Przyjdź do edukacji. Przyjdź, Królestwo Twoje. Przyjdź, Twoje panowanie. Przyjdź do naszych domów. Niech przyjdzie odbudowanie relacji między rodzicami a dziećmi. Pomiędzy mężem a żoną. Przyjdź, Królestwo Twoje. Niech przyjdzie Twój porządek, który ustanowiłeś, gdy stwarzałeś człowieka. Panie, ogłaszamy to. Ogłaszamy uzdrowienie dla rodzin. Ogłaszamy Twoją uzdrawiającą moc dla naszego kraju. O, Boże nasz i Tato, jesteś dobry. Halleluja. Jesteś wspaniały. Chwałę Tobie oddajemy. Halleluja. Chwała Ci, Panie.